Ludzie i pieniądze.
Na czym polega fenomen polskiego nieba i czego spodziewać się w tym roku w przewozach lotniczych, także lokalnie? Jak zmienił się rynek nieruchomości komercyjnych w ubiegłym roku i co może wydarzyć się w tym roku również na Pomorzu? Są założenia nowego programu mieszkaniowego, wsparcia właściwie kupna mieszkania. Jakie mogą być jego skutki? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio dziś goście Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego oddział amerykańskiej firmy ITRA Global i Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, najlepszego lotniska w Polsce według rankingu AirHelp Score. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od pana prezesa Tomasza Kloskowskiego. Panie prezesie, jak dziś idzie odladzanie samolotów?
Oj, każdego dnia zimowego odladzanie to jest challenge i to jest wielkie wyzwanie.
Wczoraj
no, ale
challenge.
Wczoraj to ja miałem większy challenge chyba z moim samochodem niż my z samolotami. No niestety to tak jest, że mamy kilka dni w roku, gdzie naprawdę odladzanie samolotów jest bardzo dużym wyzwaniem. No i tutaj na wszystkich lotniskach, które akurat są w tej strefie klimatycznej, są i będą problemy. Agenci handlingowi inwestują w coraz lepszy sprzęt, no ale matka przyroda zawsze pokazuje, że ona jest szefową i ona zawsze nam pokaże nasze miejsce w szeregu.
No widziałam, że dzisiaj lepiej jest niż wczoraj, także chociaż ja też musiałam odladzać auto swoje dzisiaj dosyć długo.
Tu pamiętajmy, że przy odladzaniu jest jeszcze szalenie istotny wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, to łatwiej nam daje radę odśnieżyć, odlodzić te samoloty. Natomiast jak jest duży wiatr, to nawet ten sprzęt do odladzania nie może pracować i wtedy pojawia się największe turbulencje.
W biurach to chyba nie ma takiego problemu, Błażej Kucharski, z odladzaniem tych wielkich przestrzeni szklanych.
No dzień dobry. No, są problemy jak najbardziej, bo faktycznie z biur jeszcze jednak korzysta sporo ludzi i właściciele budynków. Muszą dbać o bezpieczeństwo, więc jest odśnieżanie, odladzanie, no, żeby codziennie rano był bezpieczny dostęp. A nawet powiem, że w kontraktach, które my zabezpieczamy, bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby była pełna dostępność do biura i nieodśnieżenie czy jakieś komplikacje prowadzą do złamania jakby zapisów kontraktowych, więc to jest dosyć poważna sprawa.
Oni siedzą na online, a nie w biurach. Trzeba ich wygonić z tych domów, właśnie żeby wrócili do biur.
No wydaje mi się, że niektórzy pewnie poza biurami i to też, jak tak patrzę właśnie na ten rynek lotniczy, to może to jest jeden z powodów, dlaczego tak Polacy chętnie teraz latają, bo może pracują też jednak spoza Polski czy z jakichś innych ciekawych destynacji.
A no właśnie, panie prezesie, i to nie byłoby dobrze, jakby nie mogli pracować w takim razie zdalnie, bo być może mniejszy był ruch na lotnisku. No ale i tu powolutku przechodzimy do podsumowań, bo w tym tygodniu podsumowujemy miniony rok. Rozmawiamy też o wyzwaniach, planach na przyszłość, no a jak już mówimy o lotnisku, to zajrzyjmy na polskie niebo i tutaj według różnych raportów okazuje się, że jest dobrze. Według szefów linii lotniczych, którzy wypowiedzieli się dla wirtualnego nowego przemysłu.pl, polski rynek ożywił się po pandemii najszybciej w Europie. W minionym roku nasze lotniska prawdopodobnie łącznie obsłużą aż 52 miliony pasażerów, co oznacza o prawie 3 miliony więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 roku. Oznacza to wzrost o prawie 6%. No zobaczymy, czy te wartości się potwierdzą, może będą większe. I właśnie, czy rzeczywiście tak jest, patrząc z punktu widzenia tutaj naszego regionalnego, najlepszego w Polsce, będę podkreślała, lotniska?
Jest świetnie, jest fantastycznie. Natomiast pamiętajmy, z czego myśmy jeszcze wyszli, bo to chyba to trzeba przypomnieć. Pandemia roku 2020, 2021, 2022 to najtrudniejszy okres w historii branży lotniczej ever w całym stuletniej historii lotnictwa. I tak źle jak wtedy nie było. Myśmy się obawiali tego wyjścia z kryzysu, bo stopniowo od 2021 roku ruch lotniczy rósł. Natomiast znowu, przypomnę, wchodziliśmy w ten rok z kryzysem energetycznym.
No właśnie.
Rosnącymi kosztami we wszystkich grupach praktycznie. Także ja nie ukrywam, bardzo się bałem tego roku pod takim względem ekonomicznym. No pasażerowie zachowali się fantastycznie. To też jest ciekawe zjawisko takie socjologiczne, że wydaje się, że koszty życia nam rosną, oszczędzamy na wszystkim, ale na podróżach lotniczych nie. I to nam sezon lotniczy pokazał, zwłaszcza sezon turystyczny, zwłaszcza sezon wylotów czarterowych. Nasi rodacy nie oszczędzają na podróżach turystycznych. Ja myślę, że przekonuje takie gdzieś tam myślenie, że na wszystkim mogę oszczędzić, ale raz czy dwa razy w roku muszę wyjechać w te ciepłe strony, w te ciepłe kraje, wygrzać się i odpocząć od tego, co my tutaj mamy. No i dzięki temu ruch lotniczy, koniunktura na rynku lotniczym jest bardzo duża, natomiast znowu są wygrani i przegrani. Mhm. Pamiętajmy, że o ile linie niskokosztowe są teraz silnikiem takim napędzającym rynek lotniczy i one idą fantastycznie, to już linie sieciowe, tradycyjne, one już nie są w takiej dobrej sytuacji. To znaczy one nie rosną tak jak przed pandemią. One w chwili obecnej, znaczy ja uważam, że w ogóle kryzysy są bardzo dobre dla wszystkich przedsiębiorstw, dla linii lotniczych tradycyjnych też, bo kryzysy powodują, że te linie się restrukturyzują. I dzisiaj mamy sytuację taką, że linie sieciowe się zrestrukturyzowały i stopniowo zwiększają swoją ofertę, co oznacza, że te linie jako firmy są zdrowsze. W związku z tym należy oczekiwać, że również ten silnik linii tradycyjnych będzie doganiał ten silnik niskokosztowy.
A jak minął ten rok, znaczy nie ten rok, 2023, ciągle zapominam, że mamy 2024 już, dla portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
No rekordy, rekordy, rekordy. Nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, jak mocno pobiliśmy ten rekord, bo przypomnę, że myśmy największy ruch mieli w 2019 roku i to było 5,5 miliona pasażerów. Na pewno ten rekord został pobity. Liczymy teraz dokładnie każdego pasażera, liczymy nasz wynik finansowy i gdzieś w okolicach 20 stycznia będziemy to ogłaszać oficjalnie, ale mogę powiedzieć, że na pewno w 2023 gdańskie lotnisko obsłużyło najwięcej pasażerów w swojej historii.
A jak minął rok na rynku nieruchomości komercyjnych, bo to też mieliśmy pandemię z jednej strony, wychodzenie z pandemii, z drugiej strony trudno było zagonić pracowników, tak jak też pan mówił, do pracy w biurach, do tego jeszcze wysokie ceny energii.
No faktycznie nieruchomości też zaczęły przeżywać dosyć duże zmiany i perturbacje. Dzisiaj widzimy, że ten rynek nowych projektów bardzo mocno wyhamował, co też ma oczywiście, będzie miało jeszcze skutki przez najbliższe lata dla najemców, dla wielu sektorów gospodarki, bo no tak powiem, nieruchomości są jednym z takich ważniejszych kół napędowych, jeżeli chodzi o ekonomię. Faktycznie dzisiaj skupię się na biurach. W Polsce mamy około 13 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej, 6,5 miliona jest poza Warszawą. Pustostany dzisiaj są średnio na poziomie 13-20%. Jest to rynek dzisiaj zdecydowanie najemcy, nie wynajmującego, ale tak jak pani redaktor wspomniała, no i większość ekspertów na to zwraca też uwagę. Koszty rosnące, koszty utrzymania budynków, wytworzenia budynków bardzo mocno zmieniły dzisiaj możliwości dla najemców i jest drożej. No i drugi element, pracownicy nie chcą dzisiaj wracać do biur, więc dzisiaj tych biur jakby organizacje tyle nie potrzebują, ile kiedyś. Ale dam troszeczkę tutaj optymizmu, bo jak patrzę na moje doradztwo z ostatniego roku, to ja akurat też się pochwalę rekordami, bo faktycznie rekordową liczbę transakcji ponad 20 tysięcy metrów udało się w samym Trójmieście dla naszych klientów przeprocesować. Teraz w pipeline mam już kilka procesów rozpędzonych. Najprawdopodobniej w tym miesiącu też w Trójmieście będzie podpisana kolejna umowa najmu na niecałe 1000 metrów. Trójmiasto ogólnie jest modną lokalizacją, jeżeli chodzi o biznes.
Ale też ten biznes zagraniczny.
Biznes zagraniczny. I troszeczkę bym też tutaj zwrócił na to uwagę, że faktycznie jest to rynek biurowy, jest powiązany z liniami lotniczymi i z lotniskami, bo dzięki portowi lotniczemu w Gdańsku staliśmy się doskonałym oknem na świat dla wielu międzynarodowych organizacji. I wiele firm międzynarodowych lokuje tutaj biznes, share serwisy, dlatego że mamy łatwą dostępność komunikacyjną.
Mm-hmm. A no to od razu korzystając z tego, że obaj panowie są w studio, jakie kierunki byłoby dobrze dla naszego tutaj rozwoju gospodarczego, gdyby się otwarły połączeniowe z gdańskiego lotniska? Jakich klientów zagranicznych tutaj by sobie nasz biznes życzył, to może będzie też
To ja mogę od razu odpowiedzieć, bo to jest bardzo prosta odpowiedź na to. My bardzo kochamy kierunki niskokosztowe, wszyscy, bo chcemy polecieć sobie gdzieś tam do Alicante, do Malagi, na Wyspy Kanaryjskie. Natomiast całe connectivity, czyli całe połączenie taką siłą gospodarczą regionu, budują połączenia z hubami. I nam tak naprawdę brakuje hubów i przewoźników. I numer jeden to jest British Airways z hubem w Londynie. I to jest pierwsza rzecz, która by nam się przydała. Air France z hubem w Paryżu. I to są jak gdyby te silniki, które budują właśnie bardzo dobre oferowanie dla inwestycji zagranicznych w Polsce. Bo pamiętajmy, te wielkie korporacje, one nie latają low costami. One latają sieciowymi przewoźnikami. My dzisiaj mamy całkiem dobrą ofertę, ale nie idealną. Więc akurat British Airways i Air France to jest taka nasze numer jeden na tej krótkiej liście.
No ja tutaj się w pełni zgodzę z prezesem. Faktycznie muszą być połączenia z dużymi hubami. Z mojego punktu widzenia Londyn jako stolica finansowa Europy, Frankfurt, drugie miejsce, gdzie też największe organizacje na świecie mają swoje headquarter na Europę i one stamtąd podejmują też często decyzje o lokowaniu biznesu w miastach regionalnych. Zwrócę uwagę, że Polska i miasta regionalne, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, dzisiaj jesteśmy numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o centra usług wspólnych dla globalnych przedsiębiorców. Mamy świetnych pracowników, doskonale wykształconych. To nie jest tania siła robocza. To jest wysoko wykwalifikowany specjalista, który tutaj robi rzeczy niesamowite. I Trójmiasto dzisiaj jest modnym miejscem i dzięki portowi lotniczemu zdecydowanie poprawiła się nasza oferta jako regionu w przyciąganiu inwestorów.
Czyli tylko jeszcze trzeba ich z tej ściemy w pracy zdalnej i w nauce zdalnej ściągnąć ich do biur i wtedy już będzie dobrze.
Z mojego punktu widzenia tak, oczywiście, bo ja świadczę doradztwo, jeżeli chodzi o nieruchomości, ale prawda jest taka, że dzisiaj organizacje zatrudniają cały czas na wysokim poziomie. Według danych ABSL-u Trójmiasto ma najwyższy przyrost zatrudnienia, ale pracownicy pracują spoza biura. Ale firmy cały czas rekrutują.
I to jest błąd pracodawców popełniony w pandemii. Myśmy za bardzo pozwolili na pracę zdalną. I oczywiście ja nie mówię, że wszyscy pracujący zdalnie to ściemniają, a nie pracują. Nie, tak nie jest. Ale też nie ma co ukrywać, że nie ukrywajmy, bo prawda jest też taka, że w pracy zdalnej niektórzy pracują na kilka etatów u kilku przedsiębiorców. I to jest klucz programu. I on dlatego nie chce wracać do biura, ponieważ wie, że tego w tym swoim biurze u tego jednego pracodawcy nie będzie mógł robić. I to jest to, z czym się mierzymy po pandemii.
No, rzeczywiście pewnie po części też tak jest. A teraz panowie, plany na ten rok i wyzwania w waszych branżach. No, to może od planów, jeśli pan prezes może coś powiedzieć.
No, my bijemy rekordy. Musimy przekroczyć 6 milionów pasażerów w przyszłym, w tym, ja też żyję zeszłym rokiem, czyli w tym roku. Na pewno 6 milionów, bo jest tylko pytanie, na pewno rekord zostanie pobity, jest tylko pytanie jak mocno. Druga rzecz dla nas szalenie istotna, to przypomnę, że w tym roku mamy obchody 50-lecia lotniska w obecnej lokalizacji w Rębiechowie i 30-lecia spółki zarządzającej tym lotniskiem. Także wielka gala 5 kwietnia, więc będziemy cały rok pić szampana i jeść truskawki, a to dlatego, że myśmy wykorzystali pandemię do tego, żeby rozbudować nasze lotnisko. Mhm. I w związku z tym jesteśmy dzisiaj jednym z nielicznych portów lotniczych, nie tylko w Polsce, ale w Europie, gdzie ruch lotniczy, myśmy infrastrukturą wyprzedzili ten ruch lotniczy spodziewany. Czyli mamy ten komfort, że oczekujemy tylko na zwiększenie ruchu pasażerskiego. Większość lotnisk ma teraz zwiększenie ruchu pasażerskiego, a braki w infrastrukturze. Także my świętujemy ten rok i bijemy rekordy.
No to ja tylko jeszcze dodam, że najlepsze w Polsce lotnisko, powtórzę to po raz trzeci, a 28 najlepsze na świecie. 200 lotnisk sprawdzano pod tym względem. Dla porównania lotnisko Chopina, nie pamiętam, ale albo 50, albo 50 któreś mi miejsce. Plany, jeśli chodzi i wyzwania przed branżą nieruchomości komercyjnych na ten rok?
No to ja bym tutaj tak podkreślił trzy główne obszary. Pierwszy to dostosowanie nieruchomości do polityk tych ESG, czyli takiego zrównoważonego rozwoju i nastawienia bardzo mocnego na ekologię.
Dzisiaj dekarbonizacja.
Dekarbonizacja. Dzisiaj zarówno najemca, ale rękoma jakby wynajmującego, czyli właściciela budynków, musi dostosowywać normę i to jest na pewno rok, który będzie dzisiaj kluczowym, jeżeli chodzi o zwracanie na to uwagi. Drugi wątek, no to kosztowy. Zarządzanie rosnącymi kosztami. Tutaj nie chodzi mi o stawki najmu, ale głównie o opłaty eksploatacyjne, czyli to wszystko, co się wiąże z utrzymaniem nieruchomości. One cały czas od kosztów pracy poprzez koszty energii cały czas rosną i dzisiaj z tym się borykają najemcy, ale też wynajmujący, którzy muszą dobrze to zaofertować. No i trzeci obszar, co zrobić, żeby właśnie pracownicy chcieli pracować z powrotem z biur. Jak ich przekonać i czy uda się zwiększyć ten procent udział ludzi, którzy będą wracać do biur. Bo to jest dla higieny, dla rozwoju biznesu bardzo, bardzo istotne. To są takie trzy obszary, które w tym roku są wyzwaniami. Wydaje mi się, że ten rok będzie jeszcze trudny. W 2025 zostaną odblokowane inwestycje ze względu też na kwestie związane z finansowaniem, z ustabilizowaniem sytuacji gospodarczej.
Unijne środki do nas przyjdą.
Ale też
zwróćmy
uwagę, że bardzo dobrze jest dzisiaj przyjęta też cała zmiana polityczna, która jest w Polsce, więc to też daje inwestorom większą swobodę i zminimalizowało ryzyko podejmowania decyzji inwestycyjnych.
A ja jeszcze chciałam podpytać, słowem roku zostało między innymi została sztuczna inteligencja. No to dwa słowa. No i dużo się mówi też o unowocześnianiu infrastruktury biurowej właśnie też w oparciu o AI-a. Czy to też jest wyzwaniem na ten rok? Na przykład, no nie wiem, stare biura trzeba będzie zmodernizować i się zastanawiam, co ten AI może robić w takim biurze.
Czy to jest chyba taki troszeczkę jeszcze marketing, jeżeli chodzi o zmianę w biurach fizyczną, bo i fizycznie nie będzie. Oczywiście narzędzia IT i cały PropTech jest najbardziej potrzebny dzisiaj. Jest wykorzystywany przez właścicieli. Między innymi spółka lotniskowa też ma bardzo nowoczesny, jeden z nowocześniejszych w Trójmieście budynków biurowych, który ma bardzo zaawansowane systemy. To się nazywa BMS, czyli Building Management System. System do zarządzania budynków. I on już jest oparty o bardzo rozbudowaną technologię, więc to idzie w tym kierunku. Sztuczna inteligencja będzie dzisiaj szybciej rewidowała dane i dostarczała nam lepszy content, żeby lepiej i precyzyjniej rozumieć, co potrzebuje najemca i komunikować się najemca z budynkiem będzie poprzez różne aplikacje, w tym pewnie z wykorzystaniem w przyszłości sztucznej inteligencji, która mu usprawni funkcjonowanie.
Tak, tu Błażej wspomniał jeszcze o ważnej rzeczy, bo ja tu siedzę w dwóch osobach troszeczkę, bo z wielką uwagą słucham tego, co Błażej mówi, bo ja również jestem zarządcą budynku. Przypomnę, że jako jedyne lotnisko w ogóle w Polsce i jedne z nielicznych w Europie tej wielkości realizujemy projekt Airport City, czyli miasta lotniskowego i też jesteśmy wynajmującym powierzchnie biurowe. No i właśnie ja od razu odpowiadam jako inwestor, co ja myślę na temat obecnej sytuacji na rynku. Ponieważ uważam, że ona jest trudna. My mamy w chwili obecnej skomercjalizowane 80% tego budynku Alfa. Na pewno do końca roku obecnego dopniemy do 100% i w normalnych warunkach ja już bym rozpoczynał budowę budynku biurowego Bravo. Natomiast w tej sytuacji, który jest dwa razy większy, on będzie miał 16 tysięcy giela. Natomiast w tej sytuacji, która jest na rynku, ja jestem ostrożny. Ja jestem ostrożny, ja muszę popatrzeć. Ja nie będę dzisiaj, bo mówi się też o luce podażowej, która ma wystąpić za jakiś czas, właśnie z racji tego, że inwestorzy wstrzymali się z inwestycjami. Natomiast pamiętajmy cały czas, że jednak najemcy ograniczają powierzchnię najmu. I coraz więcej, mimo niebudowania nowych budynków, coraz więcej tej powierzchni jest na rynku. Dlatego ja będę dalej ostrożny.
Bardzo dobrze, bo ta ostrożność dzisiaj jest potrzebna, tym bardziej, że ostatnie lata, jak sobie popatrzymy, owocowały tym, że wielu deweloperów realizowało inwestycje spekulacyjnie, to znaczy bez najmów podpisanych jeszcze na etapie realizacji inwestycji, czyli bez tych umów przedwstępnych, preletowych. Dzisiaj właściwie żadna instytucja finansowa nie chce udzielić finansowania bez takiej umowy. I tylko sobie nieliczni deweloperzy, którzy mają akurat taki mają model biznesowy, że i mają możliwości budowania stricte 100% za swoje pieniądze, nieraz podejmą takie ryzyko, żeby rozpocząć inwestycje bez najmu. Faktycznie luka będzie i w mojej ocenie dopiero w 2025 rok spowoduje uruchomienie kolejnych projektów, Problemem jest absorpcja netto. Tak dla słuchaczy tutaj powiem, to chodzi o tych nowych inwestorów, którzy właśnie powinni tymi samolotami przyjeżdżać i mówić, dobra, wybieramy Gdańsk, zatrudniamy tu ludzi i wprowadzamy ich do biur. To są ci nowi klienci. Ich jest stosunkowo mało. To jest największy problem w ogóle dzisiaj dla Polski, że ten rynek też troszeczkę przez pandemię wyhamował.
Pandemię i wojnę.
Bo jakieś dodatkowe ryzyka, red flagi się pojawiły dla inwestorów, dla firm, czy mamy być tak blisko tej granicy. Ale faktycznie, jeżeli wejdą nowe firmy tutaj i powiedzą, dobra, zatrudniamy, to ten rynek ruszy. Ja jestem
albo jak
bardzo...
się wojna skończy, to przecież będzie naprawdę duży skok do przodu.
No pytanie, kiedy ona się skończy. Ona nie wygląda na taką, która się ma nagle skończyć. I to jest, musimy sobie chyba przygotować wariant, co jeśli ona będzie trwała jeszcze przez lata.
Ja się zastanawiam, na ile, znaczy skąd będzie skok. Skok tak, ale to faktycznie on powinien też pociągnąć za sobą ustabilizowanie cen energetycznych, bo dzisiaj wojna bardzo mocno spowodowała wzrosty cen energii i to jest dzisiaj największy taki chyba problem ogólnie dla gospodarki.
Natomiast ja bym jeszcze tylko dodał jedno zdanie, bo tych najemców, o których mówisz, którzy... tak naprawdę podpisują ci umowy, gwarantują ci wynajęcie najmu. No, ich jest bardzo mało na rynku. To nie jest tak pięknie. Jak ja bym chciał, żeby oni byli, żeby podpisali, bym budował pod nich, pod zamówienie, ile tylko chcą biurowców, ale najemcy jednak mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, jest rynek najemcy, oni wolą czekać.
No tak? To jeszcze pytanie, które troszkę się pewnie z tym łączy, bo się okazuje, że za ten sukces na polskim niebie, na tym, że się to tak pięknie rozwija, odpowiadają głównie regionalne lotniska. No i teraz co z portem centralnym?
Co z portem centralnym? No to powiedzmy sobie też, żebyśmy właściwą narrację powiedzieli, jak to wygląda. Nie ma problemu z przepustowością lotnisk, które są zlokalizowane w ogóle w całej Polsce. Jest problem z przepustowością lotnisk faktyczny w centralnej Polsce.
I on w Warszawie.
Jest. I on dzisiaj, ja bym powiedział nawet w centralnej Polsce, bo ja za centralną Polskę uważam aglomerację warszawską i łódzką. I tam jest problem z przepustowością.
Co zrobić, żeby tam rozwiązać problem z przepustowością, ale żeby to rozwiązanie nie zabiło rozwoju portów regionalnych?
No znaczy, ono, powiedzmy sobie jasno, bez względu na to, co zostanie zrobione w centralnej Polsce, portom regionalnym, tym dookoła, tak bym to nazwał, czyli Gdańskowi, Katowicom, Wrocławiowi, Krakowowi, nic nie grozi. Ten naprawdę żaden pasażer z Gdańska, nawet jeżeli my wybudujemy hub postaci Dubaju w środku centralnej Polski, nie pojedzie do Warszawy pociągiem, autobusem czy taksówką po to, żeby stamtąd polecieć. Bo on straci na to 2 godziny i jeżeli skorzysta z naszego lotniska, to on już będzie się przesiadał w Kopenhadze na lot międzykontynentalny albo będzie już we Frankfurcie czy w Monachium startował do nowego odcinka swojej podróży. Także nie ma mowy, żeby te lotniska ościenne były zagrożone przez inwestycje w centralnej Polsce. Oczywiście, jeżeli już mówimy o lotnisku w Bydgoszczy, to jest zupełnie inaczej, bo on już będzie między Gdańskiem, Poznaniem i tym centralnym lotniskiem. Natomiast ja powiem szczerze, ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozwiązać problem centralnego lotniska dla centralnej Polski w taki sposób, żeby tam zbudować sensownie mówię, nie to, co jest zaprojektowane, ale sensowne lotnisko, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli zbudujemy to lotnisko za 10-15 lat, nie ma opcji, żeby ono było wcześniej, to jak mówię jako praktyk z 30-letnim praktyką, to trzeba w następnym ruchu zamknąć lotniska Chopina w Warszawie, Modlinie, w Radomiu i w Łodzi. I takie są konsekwencje, bo jeżeli chcemy, żeby to było ekonomicznie, żeby to było tak, jak w domu robimy, to tak to trzeba zrobić. Oczywiście wszystkich pracowników przerzucić do tego nowego lotniska, bo oni muszą, to rynek pracy jest, wszyscy widzimy, jaki jest i tych fachowców, tych lotniskowych specjalistów nie ma na rynku, więc to trzeba zrobić. Natomiast do tego czasu, do tych 15 lat, trzeba natychmiast rozbudować Chopina i Modlin, bo już za rok węzeł warszawski ma problemy z przepustowością i on będzie miał przez najbliższe 15 lat, bo nawet jeżeli dziś podejmiemy decyzję, że rozbudowywujemy, to i tak za 5 lat będą efekty tego.
To na koniec, panowie. Nowy program mieszkaniowy, mieszkanie na start. Na razie znamy założenia. On ma zastąpić program wsparcia bezpieczny kredyt 2%. Tutaj się już pieniądze na wsparcie skończyły. Pierwsze takie panów wrażenia, jakie mogą być skutki po półtorej minuty możemy.
Znaczy, no ja mam synów w wieku tym, którzy mogliby skorzystać. Może jeden jest jeszcze studentem, więc drugi nie. No i ja się nie ukrywam, wczoraj spytałem, czy on cokolwiek wie o tym kredycie. 26-latek nie wie nic. W ogóle nie wie, że taki produkt jest na rynku. W związku z tym tu mamy pierwszą fazę, gdzie trzeba jednak młodych trochę poedukować albo popromować ten produkt. To z jednej strony. Z drugiej strony to powiem tak, że kierunek w tą stronę, bo kierunek nadany został taki, czyli im większe masz gospodarstwo domowe, czyli im większą rodzinę, tym masz większe preferencje. Ja uważam, że jest super. Mhm. Żeby namawiać młodych ludzi do tego, żebyśmy mieli coraz więcej podatników. I to jest z jednej strony. Natomiast od razu słyszę te głosy krytyczne, które mówią o tym, że to tylko spowoduje, że ceny nieruchomości wzrosną. Tak jak przy tym pierwszym pomyśle, tak? Od razu uaktywnia się strona, cała polityczna strona lewicowa, która wiadomo, że żeby te projekty przeszły, musi być zgoda ponad podziałami, która mówi, że absolutnie dla nich budowa mieszkań komunalnych to jest najważniejsza rzecz i tak należy rozwiązywać te problemy. Więc ja myślę, że to na dzisiaj czeka nas wielka dyskusja jeszcze o tym projekcie i myślę, że za kilka miesięcy my będziemy wiedzieć dopiero, co tu zostanie zrobione.
I Błażej Kucharski. No,
ja jeszcze mam młodsze dzieci, bo córka 15 lat, więc takiej rozmowy jak Tomek nie przeprowadziłem, ale... Moja perspektywa na to jest taka, że ja jestem zwolennikiem ogólnie, żeby redukować podatki, czy robić ulgi podatkowe, niż jakieś preferencyjne kredyty, co do zasady. Niestety, jak patrzę na historycznie na rynek, na zachowanie deweloperów, to faktycznie oni będą podnosić stawki.
I tutaj musimy kończyć. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy ITRA Global i Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak tęskniłem za tym moim Radiem Gdańsk.
My też.
Miłego dnia.
Ludzie i pieniądze.